Here come the stars, here come the stars, here come the stars. Go Państwo dobrze to pamiętają! Państwo pamiętają finał Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku! Jego czwartą kwartę Państwo dobrze pamiętają!
No tak będzie do 20 lat!
Tak, będziemy wszyscy dobrze pamiętać czwartą kwartę i będzie nam to przypominane, że przecież pamiętamy! Wiesz co? Czy to moim rozczarowaniem czy zaskoczeniem? Nawet sam nie wiem. Nie umiem dobrać słowa.
Ale
przed meczem Polaków z Niemcami w piłkę ręczną, w piłce ręcznej, komentator uprzedził wszystkich, że teraz zostanie odśpiewany hymn i będzie druga zwroteczka.
Tak powiedział?
Tak. I nagle okazało się, kto umie, kto na apele chodził, a kto nie.
I co, nie umiał?
No ja wyszedłem z pokoju.
Aha.
Żeby nie robić.
Żeby nie robić. Aha.
No ale tam się, wiesz co, rozkładały głosy.
Rozumiem, że. No tak, że nie warta tylko nysa.
No, rzeki się mylą. Jaki Włoch.
Nie przez morze, tylko przez tam Bajoro.
Gdzie jest krzyż? A propos, dobrze, to już koniec. I chciałem przygotować dla Ciebie quiz. Wymień wszystkich zawodników, którzy grali u Majka Krzyżyckiego w kadrze i zdobyli złoto. Ale to chyba byłby za trudne.
Ciężkie by to było.
To wymień takich najmniej znanych zawodników, którzy grali w kadrze Majka Krzyżyckiego i zdobyli złoto. Wymieniłeś ostatnio i Mika Okafor.
I Mika Okafor.
Myślę, że Tayshaun Prince.
Tak, był taki gracz.
Myślę, że był mistrzostwa w Turcji z Erikiem Gordonem, ciepającym trójki. Były takie czasy. Erik Gordon grał duże minuty w tamtym składzie. Myślę, że Buzer. Ale Buzer grał dwa razy nawet chyba.
Nie, Buzer nie jest przypadkowym graczem.
Przepraszam.
To nie jest 1A.
Przepraszam najmocniej. Grupa. Ale... A Michael Redd?
Michael Redd, tak.
Ojejku, nie tyle, że przypadkowym, tylko że takim, który niewiele grał. I tam nie wiem, do końca było wiadomo, że jest Harrison Barnes.
Nie Barnes, tylko Burns.
Burns.
Kiedy wreszcie ten Burns zdobędzie te punkty? No Krzyszewski, dlaczego nie gra Burns? Dlaczego nie gra Green? Biedny Marek Krzyszewski nie mógł zrozumieć. Nie oglądał żadnego poprzedniego meczu. I nie bardzo mógł zrozumieć, dlaczego wszyscy grają równo. Mniej więcej, jeśli chodzi o minuty. To samo było w poczekce żeńskiej zresztą.
Nie zgadzał się z rotacją się nie zgadza.
Nie zgadza się zupełnie. Uważam, że on nie błyszczy na tych mistrzostwach na tej olimpiadzie. Ma średnią 9 punktów.
Aha.
Wczoraj tak atakował troszkę Duranta, ale potem chciał wszystko cofnąć.
Tak?
Tak.
Ja stwierdziłem, że nie będę słuchał. Ledwo dotarłem do tego meczu i oglądałem tą pierwszą kwartę z taką myślą. No oglądałem tą pierwszą kwartę z taką myślą, żeby nie było tak jak myślę.
Bo, nie było tak jak myślisz.
Bo to ja chciałem Australię, bo Australia by się postawiła, a Serbia to jest wersja tego, co mogę powiedzieć PG-13, jest wersja lżejsza, jest poniedziałek, jaką wersję chcesz?
Ja chcę tą zawsze hardkorową bardziej.
Serbia ma tyle jaj, co ich lider. czyli nie ma jaj. Serbia to jest drużyna bez jaj. Moja ulubiona drużyna w koszykówce nie ma jaj. Oni grają bardzo dobrze w koszykówkę, ale jak widzą Amerykanów, to są... To moje buty nowe. Z Anty. Klej, podpisz. Tego typu. Możemy sobie zrobić zdjęcie. No nie, no oni wychodzą... Widziałeś, jak wygląda Mirosław Radulicza, jak widzi Demarcusa Cousinsa?
No to prawda. No.
Nie, jak facet. I to samo było 2 lata temu, jak grali w finał Mistrzostw Świata i przegrali 129-82. Tu 92. Tu nie wiem, czy było lepiej, czy gorzej, ale no... No nie, no... Żal Australii.
No tak, ale Australia... Nie wiem, co się z nim stało w półfinale.
No, to był... zły dzień?
Był ciężki blowout.
No, to będzie wspominane. Chyba.
Miało być sreberko, ale jest niestety 4. miejsce.
Mhm. Powiedz mi, czy za 3. miejsce przyznawany jest brązowy medal, który jest brązowy?
A jaki ma być?
Tu już zupełnie zapomniałem, że jest jakaś taka historia, że srebrny medal jest w rzeczywistości brązowym, a brązowy to jest jakiś tam... No to chyba tych krytyków, którzy umniejszają o znaczeniu olimpiady. Medale to...
Nie wiem.
Nie ma tam żadnych historii, że on nie jest w rzeczywistości brązowy, tylko...
To nie jest żelaza.
Żelaza jest.
Ale tak się żelazny.
Powiedz, ominąłem końcówkę, czy Mike Krzyżewski został oblany Gatorade'em?
Nie, chyba nie. Nie, już jest starszy pan. Nie miałeś wrażenia, czy nie masz wrażenia, jak na niego to patrzyłem, to jakby mu tak taką zapaskę łowicką położyć na...
Tak, trochę tak.
Na głowie, no to głowie taka Genovefa figwa.
Śmietanka łowicka, tak? Nie no, wygląd, tak.
Taki nadziówek, taki rumień na twarzy.
No rumień ma na twarzy. To fakt. I to taki sympatyczny, jak patrzę na niego, jak widzę taki zaczerwieniony, jest to taki sympatyczny.
Taki swojski, nie? Tym bardziej się wydaje taki nasz.
Czy wiesz, że dziadkowie, to jest ciekawa historia, do której dotarłem pisząc tekst o Majku Krzyżewskim. Jest, w 2014 roku powstało...
Ale powiem ci, że redaktor Sobczyński też do niej dotarł, ale opowiedz.
To dobry research zrobił, bo tekst jest z 2014 roku i wcześniej go nie było, bo wcześniej przed kilkoma laty też szukałem tych szczegółów pochodzenia Majka Krzyżewskiego z Polski. Czyli rozumiem, że padła na antenie miejscowość 2500, miejscowość pod Krakowem, Wola Radziszowska.
Nie, tam było dużo armii.
A, to takie pobieżne informacje, które można znaleźć na Wikipedii.
To
nie dotarł.
To powiem, jest polska komentatorka.
Do czego można dotrzeć z 2014 roku? Janusz Krzyżewski na stronie rut.krzyżewscy.pl.
Ale czyli rozumiem, że pan Krzyżewski chciał się do pieniążków swojego pociotka dobrać.
Nie będę tego komentował.
Dobrze,
Stworzył opracowanie sięgające daleko, 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 daleko. No może nie aż tak daleko genealogicznie, ale tłumaczące, kim byli dziadkowie Majka Krzyżewskiego.
Czyli chodziło o pieniądze.
Ja nie wiem, czemu ty to mówisz. Człowiek ma masę pasji. Poświęcił się temu, żeby dokopać się głęboko do lat 1800-tych.
Ale wysłał to do Majka Krzyżewskiego, tak?
Dlaczego miałby mieć pieniądze z tego, że zrobił opracowanie?
No powiedziałbym, wielki, drogi wuju.
A, o to chodzi. Nie.
Zrobiłem strasznie duży research.
Nie wiem.
Ochłonęło mi to strasznie, ale teraz wiem, skąd pochodzisz. No to... Tu jest czek. Podpisz.
Czek jest do pobrania.
Drogi wuju. Przyjeżdżamy z całą rodziną, stop.
Nie mogę. Próbuję poważnie o tym powiedzieć, ale no nie mogę. No nie mogę. W każdym razie pan Janusz Krzyżewski dotarł do informacji takich tak ciekawych, jak to, że pan Józef Pituch, który wyjechał z miejscowości Wola, prawdopodobnie Radziszowska, bo stamtąd pochodziła jego małżonka, którą poznał w USA, w 1906 roku zawinął do portu Ellis, obok Nowego Jorku, statkiem Zeeland, czyli Zelandia, z Antwerpii. Następnie stamtąd udał się do Pensylwanii, gdzie pracował w kopalni węgla kamiennego. I tam w tej Pensylwanii, w tym miasteczku, gdzie pracował, pewnie w jakichś godzinach popołudniowych, zmęczony, utytłany robotą, siadł przy stoliku, polano mu i poznał panią Magdalenę Daniel. Sympatyczną Polkę, jak się okazało.
Aha.
Także emigrantkę. I także, mój drogi, wyobraź sobie z okolic Krakowa.
Aha.
I tak potem powstała mama pana Majka Krzyżyckiego.
Aha.
W skrócie. I co jest ciekawe w historii Majka Krzyżyckiego...
Ale zaraz, jak to znaczy mama? To znaczy, co się stało? Nie pominęliście się nazwisko Krzyżewski.
Pominął właśnie, no jesteśmy od strony mamy, więc Krzyżewski nie. Bo najciekawsza historia w tym jest taka, że i mama Majka Krzyżyckiego, i tata Majka Krzyżyckiego mieli rodziców, którzy byli Polakami. To nie są tylko dziadkowie z jednej strony.
Aha, czyli byli tacy narodowi.
Aha. I dziadkowie Majka Krzyżyckiego wszyscy, cała czwóreczka. Tam u góry prawdopodobnie. Albo na dole. Zależy kto, z której strony zmierza. Albo na górze i na dole. To już jest zbyt głębokie. Ale dziadkowie, cała czwóreczka. Kareta dziadków.
Kareta.
To Polacy. I może pan Janusz powinien napisać list. Może my wszyscy powinniśmy napisać ten list. I nie taki list, żeby zapraszać Majka Krzyżyckiego do Polski, bo nigdy do Polski nie przyjechał. Tylko zażądać, żeby przyjechał do Polski. Rozumiesz?
Rozumiem.
Jego dziadkowie byli Polakami, on nigdy w Polsce nie był. On ma na to
dzień. Może jakieś honorowe obywatelstwo. Może jakieś klucze do jakiegoś miasta.
Mój drogi, kierując się polityką obecnie nam panujących, my nie powinniśmy na kolanach iść do Majka Krzyżyckiego. My powinniśmy go ukarać za to, że nie przyjechał do Polski.
No może tak, powinniśmy go tam pozbawić czegoś może nawet.
Pozbawmy go z kij w nazwisku.
Krzyże. Ale
to już
ciężko, jak
to
się nazywa
Krzyże. Krzyże. Taka miejscowość. Krzyże. Ale to jest to dla mnie rozczarowujące, szczerze powiedziawszy, że Majka Krzyżyckiego, mając taką Polskę w rodzinie, totalnie olał dziadków.
Nigdy nas nie zaszczycił.
No.
To nie dość godni.
Jest smutne. Nie jesteś smutny.
My jak pójdziemy tak do niego w takim kondukcie, z takimi czapkami.
Takimi założonymi.
Tak, my niegodni.
Takimi grabiami, tak? W kaloszach.
W onucach.
W onucach, tak. Czapy takie, że deszcz pada jak teraz i tam tu ścieka pod
panem. Takie raciach z brzowy.
Mez Kalisza.
My pod Krakówka. My krajanie. Dawaj kiełbasę.
Michale.
Zastaw się i postaw się.
Ja myślę, że musimy to zrobić.
Ale
popłyniemy statkiem. Do północnej Karoliny. Popłyniemy statkiem.
Ile ten Majk jeszcze wytrzyma? Ma jakieś coś w głowie, myślisz?
Czy
on tam po prostu musi umrzeć na tym pankiecie?
A, rozumiem. No.
Czy on kiedyś zrobi takiego, wiesz, giru? W sensie, że po 70 latach prowadzenia powie, wystarczy.
Ile lat ma Greg Popowicz?
68.
To jest tylko rok młodszy niż Mike?
64, jakoś tak.
Właśnie, my to Czekaj, sprawdzę szybko, ile lat ma Greg Popowicz, bo tutaj, żeby nie doszło do zamiany jednego starucha na drugiego. Przepraszam, że to mówię w taki sposób. Zwykła czysta ciekawość, jest to prawdopodobnie mały interes. Mike Krzyżewski ma 69 lat, tak? A Greg Popowicz jest nam tutaj żwawym 67-latkiem, też z Chicago, więc na. A rodzina, a dziadkowie? Dziadkowie z Serbii.
Popowicza są skąd? Z Serbii.
Serbii. Tam nie wszyscy, wydaje mi się. Już tego nie prześledziłem. W każdym razie, Greg Popowicz zostanie nowym trenerem reprezentacji USA. Czy cieszysz się?
Tak, ale czy coś się zmieni?
No, ja czytałem, że teraz to się zmieni.
Tak, że teraz będą ćwiczenia zadawane?
Teraz tak, no domowe. Teraz się okaże, że można grać fajnie w koszykówkę. Zobacz, jakie odkrycia będą za rok czy za dwa, jak nagle fani Popowicza, Kościół Popowicza zejdzie do tej reprezentacji, nachyli się, spojrzy, patrz jak efektownie. Patrz, tu było 6 podań. Wiesz, że nauczy grać, czy jest szansa, ja się śmieję z tego, ale może zobaczymy taki upgrade, jeśli chodzi o styl gry Amerykanów. No. Bo ja powiem ci szczerze, że już nie mogę na nich patrzeć w finale. Nie chciałem się tego oglądać.
No, ciężko się to ogląda. Nie, bo to jest tak oporna koszykówka. Tak prymitywna. Bazująca w gruncie rzeczy wyłącznie na atletyzmie i zbiórce na tablicy atakowanej. Właściwie ja bym się nic nie dał o tym powiedzieć.
No można mówić o tym, że dobrze bronili. Że zaczęli dobrze bronić. Że
nawet wiesz, no, to taki wiesz, pressing, agresja, no tam. To się boją ich wszystkich, no to jak się kogoś boisz, no to spuszczasz, no.
No dlatego mi tak żal tego, że to Serbowie, a nie Australia jeszcze raz. No dobrze. Mój drogi, czy zastanawiałem się, czy mamy jakieś zakończenie.
Nie, no musimy, porozmawiamy chwilę o tych igrzyskach.
Właśnie, czy coś.
No co powiedzieć, bo to jest koniec dzisiaj. Właściwie oficjalnie zaczynamy off-season. 62 albo 65 dni do rozpoczęcia sezonu regularnego.
A mnie interesują nasze sukcesy i niesukcesy w zapasach. W judo.
Ale zaraz, poczekaj, nie, ale poczekaj, bo tak możemy spojrzeć rzeczywiście na te igrzyska z dwóch perspektyw.
O, brzmi, że jak studio po Marku Rudzińskim.
Coś takiego.
Teraz pan zwykający.
Znaczy, a nawet z trzech perspektyw. Możemy chwilę jeszcze porozmawiać o koszykówce?
Tak, czy możemy jeszcze chwilę? Teraz?
Tak. Co to był za turniej? Jakie ty masz refleksje dotyczące... Ja miałem takie dziwne wrażenie...
Przecież ty nie widziałeś rzeczy grupowych. Jakie ty możesz mieć wrażenia?
Trochę nadgoniłem.
Okej. Okay. Ambitnie, brawo, gratuluję.
Nie miałeś takiego wrażenia, że są cały czas te same twarze w koszykówce? Hiszpańsko, litewsko, serbsko.
Wiesz, że otwieramy gówno burzę tutaj? Ale możemy. Możemy ją otworzyć.
Nie widziałem żadnego młodego gracza, jakiegoś talentu, jakiegoś gościa, na którym bym powiedział, kto to?
No.
Taki wiesz, 18-latek, który by wiesz, 2,7 wzrostu, 96 kilo wagi.
Dario Saric.
I nagle wiesz.
Dario Saric jest wymieniany tutaj. Właśnie
no tak, Dario Saricza znamy. No, Dario Saricza obserwujemy od kilku lat. A ja myślę tak, żeby taki gość wiesz, tak nagle gdzieś tam gra w jakiejś jugoplastice albo z drugiej lidze we Francji nagle, wiesz, miał być odpowiedzią na, nie wiem, na Demarcusa Kazinca.
No rozumiem, żeby zrobił takie wejście jak Kapustka w pierwszym meczu, żeby zagrać z Polski.
No tak, albo jak Ricky Rubio 8 lat temu w pierwszym meczu z Amerykanami.
No, tak, dokładnie. Powiem ci, że ta myśl dotarła do mnie w trzeciej kolejce, po obejrzeniu trzeciej kolejce. To była jedna główna myśl. Mówię, i zaczęliśmy dyskutować, a potem doszliśmy do ciekawych wniosków, jak myślę, że ciekawych, bo o tym, co powiedziałeś, że wszędzie są te stare stare twarze.
Tak.
Nie umniejszając nic im, ale
kariery
zakończyli po tym turnieju Tony Parker i Manu Ginobili. Pau Gasol być może, a być może nie. Jeśli tak spojrzeć się na tych zawodników, którzy wiodą prym w tych reprezentacjach, to są to ludzie, którzy już coś w koszykówce osiągnęli, jak to się mówi.
No nie, raczej są na tak zwanej chodzącej. No.
Chodzącej. A gdzie
no
tam właśnie, ci,
no, ci nie, no, gdzie są ci? No właśnie, no gdzie są ci?
No.
Jak popatrzysz na Hiszpanów przykładowo, tak?
No.
No to
znowu
redaktor Rudziński rozpoczął teraz nigdy od tego, że bardzo głęboko, że tak powiem, czy przygotowując się, wybrał się do urzędu stanu cywilnego. Zrobią te wszystkie metryki, no to tam mało kto nie ma, nie 32-34 plus. Te wszystkie rejesy, te wszystkie Juany, Carlosy, Navarro.
Jose Calderon już trenerem był, rozumiem?
Tak, już chyba nie wyszedł ani razu.
Nie widziałem, żeby grał. Sergio Rodriguez, ale już nie jest aż
30 tak. lat, no nie, Sergio Rodriguez będzie miał, wiesz, będzie miał swój revival.
Będzie wnuki z brody wyjmował.
Nie, Embida będzie wynajdywał pod koszem.
Stresował. Fajnie. Ale
ilu... te wszystkie Fernandezy, Gila, no to wszystko to już znamy. To od 8 lat znamy te gęby, no.
Tak. I oni się starzeją, no. Navarro jest już stary.
Navarro jest stary. Reyes
będzie zawsze grał.
Będzie grał zawsze.
Adam Krycaniuk, Felipe Reyes, 2024 rok, olimpiada. Obaj mają po 40 lat. My gramy na olimpiadzie.
Chciałbym.
Alex Abrines nie grał. Nikola Mirotić grał. Mirotić jest takim graczem, ale czy na pewno?
Ja wiem, ale czy to jest ten rozmiar kapelusza?
No właśnie chodzi o...
Było wczoraj taka emocja przez moment. Czy tam Aczelek nie poleciał? Czy tam nie trzasnęło kolanko? Ale zdaje się, że było tylko bump knee.
To dobrze, bo inaczej Bobby Portis grałby za dużo minut.
Tam myślę, że tam przez chwilę Bobby uniósł ręce. Świntoszek, nieładnie. Cieszy się jeszcze kolegi.
Wskazywane było nazwisko Dario Saricia w odpowiedzi. I moja myśl o Dario Sariciu jest taka, pytanie, czy on jest graczem, który zagra 5 razy w meczu gwiazd, który
czy będzie
do...
drugim, wiesz, no dla mnie takim benchmarkiem
teams.
Po 90 roku jest Toni Kukoc, no. Czy będzie lepszy niż Toni Kukoc?
Będzie lepszy niż Toni Kukoc. Toni Kukoc jest strasznie nie do ocenienia łatwy. Tak myślę, ale...
Nie wiem, był marginalizowany, ale wiesz, tak. Nie da się spatrzeć na karierę Kukocza, wydaje mi się.
Poświęcił się dla dobra drużyny. Gdyby nie Kukoc, nie byłoby drugiej dynastii Bulls.
No są takie tezy, ale one się tam rodzą gdzieś na Bałkanach.
Tak.
I to raczej w Chorwacji niż w Serbii.
Są bardzo szybko wyciszane.
Tak, ale nie można patrzeć na karierę Kukoca tylko przez pryzmat NBA. On był jednak genialnym graczem w Europie.
Nie ma porównania Saric do Kukoca. Dla mnie przynajmniej.
Że co, że Saric będzie lepszy?
Kukoc był graczem innej klasy zupełnie, innego rodzaju talent.
No, tak jak... no właśnie. No więc jak pytasz, czy to będzie top, czy będzie 5 All-Starów, to nie będzie.
No i właśnie o to mi chodzi. Gdzie jest ta nowa generacja graczy na świecie? Bo zacząłem się zastanawiać nad tym i dotarłem do nazwisk, które nie figurują w tych zwykle znanych nam reprezentacjach i regularnie występujących w ćwierćfinałach.
No proszę.
Sięgając tak głębiej, dotarłem i tym ja, obaj możemy krzyczeć. Bo...
Krzysztof Porzingis.
Tak, bo obaj nie mamy takiej, nie mamy tego hype'u taki, jaki widzę towarzyszy Porzingisowi w Stanach. My jesteśmy chyba mniej tak pompatycznie nastawieni. Przyszła gwiazda, ale chyba Porzingis jest tym graczem. Chyba nie wiem, czy ktoś jest wyżej.
Czy ktoś jest wyżej z Europy niż Porzingis?
Janis Antetokounmpo, ale wydaje mi się, że Porzingis jest wyżej niż Janis.
No to wiesz, przez to, że Janis jest, nie jest biały, to tak... Ja nie myślę o nim jako o europejskim koszykarzu. Europejski koszykarz to jest gość, który jest biały.
te Igrzyska Olimpijskie swoją drogą mogły... może przez to, że Rosjanie nie występowali, ale mogły sporo namieszać w głowach małym dzieciom. Chociaż może małe dzieci już inaczej myślą. Na przykład biegacze z Kataru nazywający się Peter Jackson. Takie inne historie. No dobrze, ale Porzingis, Antetokounmpo, jak mówisz, ciężko go tutaj jakoś przyswatać do Grecji. Mimo tego, że jest w Grecji wychowany. No Grecja nie jest taką słabą reprezentacją, więc to może nie jest taki dobry przykład. Ale, znasz
jakiegoś, no teraz ten wybrany został w draft, czy ten chłopak z Grecji, tak?
Tak, i oni nawet go nie znają chyba, tak myślę.
No właśnie.
No. No, Mario,
no zobacz.
Mario Hezonia, ale no...
Mario.
For real though, wiesz. Ja go bardzo lubię, ale no... Wiesz, chodzi o to, gdzie są ci ludzie klasy? Parkera, Manu, Pau, Dirka Nowickiego. To o nim nie zapominajmy.
Ja wiem, ale Dirk Nowicki jest, wiesz, no jest... Znaczy, ja mówiąc o Saliczu, no myślałem, no w pewnych warunkach fizycznych, no. Dirk Nowicki jednak jest 7-0. Trudno mi porównywać Kukocza do Nowickiego.
Ale ja nie chcę się skupiać na szukaniu kolejnego Kukocza, tylko na szukaniu kolejnych dominatorów, ludzi, którzy będą wielokrotnie MVP turniejów typu Eurobasket.
Typu... No wiesz, no szczerze mówiąc, na mnie się okazuje, że Pau Gasol jest jakimś nieprawdopodobnym graczem w ogóle. To jest jakiś ewenement na skalę, nie wiem, dekady niemalże.
To jest to.
No widzisz drugiego Pała gdzieś?
No nie widzę drugiego Pau Gasola.
No właśnie.
Widzę go może ewentualnie w Porzingisie.
No, a nie bardziej myślisz o nim, o Porzingisie, jako o Dirku?
A no tak, no, ale mówię, jeśli chodzi o klasę. Jest tam szansa.
No klasa, okej. Jest ta szansa. No,
jest ta szansa, że on zrobi karierę w NBA taką na kilka występów w All-Star. Że coś takiego może się stać tutaj. Natomiast jak patrzę na Saricia...
Ale może się zupełnie nie
no,
stać.
Jeszcze raz?
Może się zupełnie też nie stać.
No może się nie stać, ale też wiesz, w przypadku Pau to od początku nie było takie jasne. Tylko, że jak sięgnąć nawet do tego, co on robił w Memphis, jak zaczynał grać. On tam robił 20-10 i miał 22-23 lata.
No właśnie.
Bardzo był dobry, no po prostu zdobywał punkty i zbierał piłki, był długi, chudy i technicznie bardzo dobrze wyszkolony.
Moim zdaniem Pau Gasol jest top 5 graczy w historii, jeśli chodzi o Europę.
Oj, to jest chyba łatwe.
A nawet top 3, no.
Ja się nawet zastanawiam, czy Pau Gasol nie jest najlepszym graczem w historii Europy.
No nie, no Dirk jest jednak wyżej.
No...
No ja wiem, no.
No ja wiem, że Dirk zdobył tytuł jako lider, tak? I to jest jego przewaga taka tutaj nad Pau Gasolem, że Pau nie był... graczem.
No Pał był zawsze drugi, trzeci.
A potem masz karierę, też cichą karierę Tony'ego Parkera, który niby...
Nie... Ale to... Tak, ale ja...
No.
Nie potrafię się tym Parkerem jakoś tak...
Ale ja ci powiem, że...
Ale znowu, on nie jest biały, no.
No, ale on nawet nie jest z Francji.
No właśnie,
oj, no to już, ja myślę, że to może być potencjalny kłopot dalej, jak będziemy oceniać graczy w przyszłych latach, że ten nie jest biały, a powinien być białym, nie, w to nie wchodźmy.
No nie, ale my patrzymy tak z perspektywy, rozumiesz, Warszawy, Grójca.
Wiesz, jaką miałem perspektywę z Warszawy? Tak, tak myśląc o tych zawodnikach i gdzie oni są, gdzie jesteście wy młodzi, 20-letni, ekscytujący gracze,
tak.
Miałem taką perspektywę, a może to dobrze dla tej naszej po cichu skradającej się generacji zawodników, którzy
zrobili
srebro.
Czy u nas się ktoś skrada?
No skrada się. Mateusz Ponitka się skrada. Jest bardzo dobrym koszykarzem. Będzie grał w euroligowym klubie. Dalej masz Przemka Karnowskiego. Który miał zmarnowany rok przez uraz pleców.
No i dobrze, no gdzie jest Przemek Karnowski?
Dlatego mówię o tym skradaniu, mój drogi. Gdyby to było
to
takie oczywiste, naturalne, to bym krzyczał. Chodzi mi o to, że ten kolektyw tych ludzi, którzy tam byli, tych młodych ludzi, nagle się może okazać, że na przykład za 3-4 lata będziemy zaskakująco dobre rezultaty osiągać. Tak pomyślałem sobie, że może. Przez to, że generacja tych europejskich koszykarzy nie jest tak dobra. Ta ich generacja. Bo wiesz, z jednej strony możesz na nich narzekać, a z drugiej strony ci chłopcy zdobyli kiedyś srebrny medal Mistrzostw Świata w swoim roczniku. To też czegoś dowiodło, że w tamtym roczniku mieli bardzo dobry kolektyw ludzi. I teraz czy to się przeciągnie za kilka lat i okaże się, że nawet tamto starczy nam na to, żeby na przykład robić regularnie 7-8 miejsce w Europie. Nie wiem, za 2-3 lata. Może przesadzam z tą Polską, ale chciałem ci zauważyć, że większe, dłuższe włosy z głowy się rwie w takiej Hiszpanii, gdzie się ludzie zastanawiają, co dalej? Co dalej gdybyło odejść?
No ale to tam nie ma nic dalej? W sensie, no to złote pokolenie się kończy i jest ta wielka dziura?
No bo popatrz, Alex Abrines, który gra, jest tam w kadrze i nie siedzi, nawet nie wchodzi, nawet nie powącha parkietu.
Nie powącha parkietu.
Ten sam Alex Abrines w kolejnym roku, po tym turnieju w Hamburgu wspominanym rzewnie przeze mnie dzisiaj, w kolejnym turnieju rok później, na Mistrzostwach Europy, gdzie grała ta nasza złota, srebrna reprezentacja, był MVP turnieju. I grał tam jeszcze Willy Hernan Gomez wtedy. Abrines i Hernan Gomez grali. I teraz patrzysz na skład Hiszpanii i widzisz tylko ich dwóch z młodych graczy. Abrines i Hernan Gomez. I to nie są jacyś wielcy zawodnicy. Więc te pytania są zadawane w wielu krajach. W Hiszpanii. Myślę, że te pytania zaczną być, chociaż Francja nie wydaje się mieć takiego kłopotu patrząc, ale z drugiej strony, czy ten zespół w Francji to ma być zespół, który gdzieś bez Parkera może jeszcze kiedykolwiek pomarzyć, bez Diała, pomarzyć o tym, żeby zdobyć złoto na jakiejś imprezie? Masz Chorwację, która ma Bogdanowicza, Hezonię, Saricia i oni mogą nagle zacząć zdobywać medale.
Tam brakuje dużego gracza.
Zobacz na Litwę.
Litwa jest ewenementem.
Ale tam się nic z tych młodych graczy wielkiego nie urodziło. Jeśli odsuniemy Valanciunasa i przestaniemy w ogóle wchodzić w dyskusję na temat Valanciunasa teraz, to patrzysz z boku i tam nie ma człowieka, który weźmie piłę i będzie coś z nią robił. Tam jest Calnietis, który ma już 3 dychy, jak nie więcej, no już ma 3 dychy. Tak? Sejbutis, który też ma, wygląda na 3 dychy. Maciulis, który ma 30 ileś lat. Kuzminskas też już ma trochę lat i nie jest graczem tej klasy, ma 26 lat i tam z tyłu nikt tam nie wchodził taki, który byłby powiedzieć, wow.
No ja wiem, to Maciek, no tylko, że tam na Litwie jest ile noc.
Nikt tam nie gra, bo nikt sam sobie nie jest taki dobry jeszcze.
No. Nie, właśnie nie jest dobry. To było takie chyba jedno z większych rozczarowań.
W każdym razie, no jest jakiś...
Komacik, no ja bym nie porównywał jednak. Ta Litwa to jest taka, to jest 3 miliony ludzi, no.
No to mało, mała pula, jak nagle przestanie...
No mała pula, no wiesz, no jakby Francuzi, Hiszpanie, no to są jednak zdecydowanie jakby inny zbiór, no to jest inna pula. Tam statystycznie coś musi się urodzić.
No powinno tak być, natomiast się nie rodzi. Się nie rodzi się nie ma. Patrzysz na skład Hiszpanii i widzisz młodych graczy Abrinesa i Hernan Gomeza. To są ludzie, którzy zdobyli Mistrzostwo Europy wtedy w 2000, to był chyba 11 rok we Wrocławiu, under 19 czy 18. Abrines był MVP. No nic. Może nie z tymi reprezentacjami akurat będziemy się układać. Chociaż na razie musimy zacząć myśleć o tym, żeby wygrywać mecze, bo przegraliśmy wczoraj z Niemcami 19, a dwa dni temu przegraliśmy z Rosją również wysoko. Więc spokojnie.
Ale a kto, jaki był skład?
No nie gra Gortat.
No ale gra Lampę i Szewczyk i
Lampę te... gra, tak. Lampę i Szewcu. Szewcu jeszcze gra.
No to nie, też jest taka schodząca, bym powiedział, już raczej
no
grupa. I to ty tam co uważasz, że te ponitki coś zrobią?
Wydaje się, że nie. Tak brzmi twoje pytanie. Czy uważasz, że ponitki coś zrobią? Nie zrobią. Jak? Co zrobią? Przecież nie zrobią. Nie. Ale chodzi mi o to, że ten poziom wody w Europie...
A, poziom wody się obniża.
Obniża. I to jest moja teza, że obniży się do takiego poziomu, gdzie zaskakująco dla nas zaczniemy osiągać dobre wyniki. I oczywiście ktoś może teraz przyjść i krytykować, mówi, jak cię, przecież ponitka nawet rzucać nie umie. Albo, gielo, wiesz, gdzie jest Michalak na przykład? Pamiętasz, Michał Michalak grał.
No to tak
wiesz, ale okaże się nagle, że a może jednak. Przy dobrym trenerze, kto wie. No nie wiem, w każdym razie to nie jest jakieś, wiesz, pompowanie już balonika szóstego miejsca w przyszłości.
No nie, ale ty jakby dostrzegasz potencjalną, w cudzysłowie, siłę wynikającą ze słabości innych.
Kontynencji. Okay. Kontynencji. Kontynencji, tak.
Na kontynencji.
Dobrze. Okay. Czy możemy zamknąć igrzyska? Zamknęliśmy go polskim akcentem. Możemy jeszcze pomówić o naszych innych reprezentacjach?
Nie, no nie, porozmawiamy w ogóle o tych igrzyskach. Co by nie powiedzieć, jest to chyba największa dominacja Amerykanów w ciągu ostatnich 30 lat. Oni chyba więcej medali zdobyli tylko ze zrozumiałych powodów w Los Angeles.
Złośliwy mógłby przyjść i powiedzieć, ale no zobacz, ilu rosyjskich specymenów.
No tak, no dobra, można powiedzieć, że to było drugie Los Angeles.
Na lekko atletykę.
Ile... Czy oni by realnie komuś zagrozili? Czy był jakiś medal olimpijski, rosyjski, który był pewny?
Myślisz, że Rosjanie nie mieliby w lekkiej atletyce medalu?
No zastanawiam się, nie w bieganiu.
No, może nie w bieganiu, a może na jakiś...
Ale, no dobrze, i Simbajewa miałaby złoto może w styczce, no.
No dobrze, 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 dobrze. Czyli Rosjanie nic by nie zrobili.
Nie, no akurat nie wiem, czy... No dobrze, no odebraliby parę medali, no zgoda, no.
Okej, okay. No ale to jednak było...
Ale Maciek, no prawie dwa razy więcej medali niż... Znaczy tyle samo medali, ile drugi i trzeci, no. To jest deklasacja. 121 medali.
To wszystko tam, wiesz, uniwersyteckich programów, które mają różnego rodzaju sporty, mają fantastyczne warunki do trenowania, mogą korzystać za śmieszne pieniądze z dobrego klimatu, żeby się szkolić, cokolwiek chcą, kondycyjnie. No i poza tym zobacz, no, nie oszukujmy się, jeśli mowa akurat o atletach, to mają przewagę.
Nie mają, no.
Plus do tego cała ta otoczka, przygotowanie wokół. No ale jest tyle dyscyplin, no wiesz, ja widziałem dominację w gimnastyce na przykład, więc nie wiem, jak to można ogólnie spiąć klamrą i przypiąć na przykład w jakiś sposób do sportów typu szach. Chociaż nie, szachy nie były. No dobrze. Wioślarstwie Amerykanie dominowali?
Wioślarstwie nie.
Tylko w jakiejś dyscyplin. Rowing. No nie wiem, wiesz, no te igrzyska, ta strefa czasowa była po prostu, przeszkadzała w oglądaniu, śledzeniu, pasjonowaniu się tymi igrzyskami. Mi zdarzyło się oglądać dzięki dobrej pracy strony internetowej sport.tvp.pl.
Dziękujemy bardzo Jackowi Kurskiemu.
Panu prezesowi. Można było na przykład oglądać pełne bloki lekkoatletyczne, na przykład finały. I fajnie, finały w pływaniu i finały w lekkoatletyce w ten sposób oglądałem. One były w nocy, pierwsza, czwarta, jak już zwykle o tej godzinie, to można potem było sobie następnego dnia ten bardzo fajny skrót obejrzeć. Taki trwający godzinę, czasem dwie na skrót z wydarzeń z Królowej Sportu i wcześniej z basenu w Rio de Janeiro. Więc to było fajne, ale no to jednak była różnica czasu, jednak to nie było oglądanie sportu live. I mam też,
no ja wiem.
Mam też wrażenie, że naszemu występowi w Rio towarzyszy jednak chyba jakieś lekkie rozczarowanie. Liczyliśmy na więcej, czy...
No, ale w tym jak popatrzysz, no to są najlepsze, jeśli chodzi o medale, to są najlepsze igrzyska od 12 lat. No i przebiliśmy magiczną granicę 10 medali.
Brązowych medali mieliśmy najwięcej. I to więcej niż połowę. I to jest to, co jest rozczarowujące, ponieważ był ten moment, na przykład wyścig kolarski, gdzie nasz kolarz Majka, Rafał, pierwszego czy drugiego dnia, to był pierwszy dzień, prowadził już prawie na mecie, był pierwszy, ale jednego ścignęli na końcu i nie wygrał wyścigu. I należało się wtedy cieszyć z bodajże srebra, gdy była taka szansa na złoto.
No tak, Maciek, ale z drugiej strony, jak popatrzysz na te medale nasze, z całym szacunkiem dla ludzi, którzy je zdobyli, dyscyplin, które reprezentują. No to są takie medale w takich dyscyplinach, że tam jest w sumie 300 zawodników na świecie. To są tak niszowe dyscypliny, że opowiadanie czy podniecanie się tam, nie wiem, rzutem, młotem, czy czy wioślarstwem, no trudno uznać, że to jest, jakaś rzeczywista dyscyplina sportu.
Jak wyglądałyby nowoczesne igrzyska olimpijskie, które by przyprowadziły na areny najbardziej interesujące i ciekawe sporty i rywalizacje? Czy mielibyśmy na przykład rywalizację w gry komputerowe, e-sports, w sensie kto kogo ogra w co?
Karty, picie alkoholu na szybkość.
Ale mówię o sportach jednak.
Podrywanie dziewczyn na ilość.
Na ilość. Jakość też dochodziłaby, no ty zaraz.
Dlatego to już byłyby artystyczne noty.
Tak. Jednak minimalnie nie to, o co mi chodziło.
Ja rozumiem, Maciej, tylko że wiesz, to mówię, jak patrzysz na te nasze medale, no to dwa są takie realne. To jest Majka i paradoks, Majka i Maja.
Tak, bo na rowerze. Tak.
Bo na rowerze. No to rower każdy gdzieś tam w domu jakiegoś składaczka ma, no ale czy masz w domu wiosła, czy masz młot, czy wychodzisz na trawę tutaj na Walecznych i tam sobie lubisz czasem coś rzucić? Nie, no to grupa takich trochę freaków, no. Trudno się utożsamiać z tym medalem. No wiesz, szokujące było to, że nie było żadnego medalu w pływaniu polskiego, co się chyba już od wielu lat nie zdarzyło. To chyba od czasów Wojgata nie było. I żeby ktoś tam, przynajmniej jakiegoś srebrnego, już nie mówię o Tyli Jędrzejcza, która była też ewenementem, żeby tam się coś nie zadziało. Kompletna klapa, jeżeli chodzi o pływanie. No, tam tłumaczenia.
Trzeba wydłużyć baseny?
Tłumaczenia, to tam pani Tchórz, nie wiem, słyszałeś to tłumaczenie pani Tchórz. To napisała pracę magisterską, dlaczego w Polsce jest tak źle. Ale tej pracy niestety nikt nie przeczytał, czy tak źle w pływaniu. Jakby co trzeba zrobić, żeby osiągnąć poziom USA. I ona się, miała największe pretensje do całego związku pływackiego, że nikt jej pracy nie przeczytał.
Ignorancja.
Ona tam wszystko napisała i te tezy, które tam zostały postawione, okazały się prawdziwe.
No, widzisz. To, że nikt tego nie przeczytał, więc nikt nie wie.
No właśnie, no więc teraz wszyscy czytamy pracę pani Tchórz.
No, ty się pani Tchórz, teraz naśmiewasz się tutaj z pani Tchórz, może pani Tchórz...
Nie naśmiewam się, tylko że jest, wiesz, no jest oczywiście...
Może po prostu nikt już nie chce czytać, dlatego...
Ja wiem, wszyscy klikają.
Ja
powiem tak, Maciek, 4 lata pracy są stypendia, to jesteś objęty jakimś programem i potem nagle się okazuje, że żyłeś w jakiejś kuli niestety, no, szklanej, no, świat był zupełnie gdzie indziej. Zresztą to też jest, mam wrażenie, pewnego rodzaju, jesteśmy zakładnikami trochę, nie wiem, czy jesteśmy zakładnikami dziennikarzy do pewnego stopnia, my jako laicy, czy zakładnikami pewnych dzienników, które nie mają żadnego znaczenia. Bo nagle, wiesz, nagle się zaczyna opowiadać, że pani Tchórz to była rok temu na basenie otwartym w Lipsku 25-metrowym wicemistrzynią Europy. Że jak tak popatrzysz, to się okaże, że nikt z tych, którzy zdobyli, nie udziału w tych zawodach. No. A wiesz, a buduje się bębenek, że mówi się o niej nasza mistrzyni, nasza ten. Bo że jak potem przyjeżdża na imprezę, która co by nie powiedzieć, ma największe znaczenie. No naprawdę, ten basen blisku jest jakimś marginalnym po prostu zdarzeniem w historii sportu. No to się okazuje, że nagle w tym finale jest w ogóle nieosiągalny. Jak się ten taki chłopak na 1500 metrów, który miał być pewnym medalistą.
I utonął.
No i utonął, to był finał, nie przy tym. Ale mi się wydawało, że płynie szybciej, a tam go też wyprzedził.
Może płynął na pierwszym torze, tam się ciężej płynie.
Tak, tam większa fala idzie od brzegu.
I się nie
podtapiało mnie.
Podtapiało go do...
Fala mnie podtapiała. No. Potem jest oczywiście trwający już od wielu igrzysk dramat tak zwanych sportów walki, gdzie no, Polacy byli zawsze...
Wiadomo. Nie trzeba dodawać tutaj, wszyscy wiemy
jak było.
Wiemy.
Nie ma żadnych judoków,
wolnością.
Mój drogi,
nie ma żadnych.
No to już, powiem ci tak, mój drogi, to już nie jest nasze pokolenie. Temu kolejnemu pokoleniu po prostu brakuje pasji.
No, może, no. No już ale gdzieś są ci chłopcy z trudnymi charakterami, z trudnych takich, wiesz, że sport jest szansą na to, żeby uniknęli więzienia. No i
tak.
Gdzie oni są, no? Gdzie jest to wychowanie przez sport? Potem jest, uważam, kolejna wielka porażka. No to są te wszystkie sporty związane, że tak powiem, z szermierką.
A to ciekawe, oglądałem szermierkę i wydaje mi się, że szermierka wciąż wymaga usprawnień, ale to już inny temat jest. To poruszymy go jeszcze w przyszłości, będzie cały
pokaz. Na pewno, myślę, że będziemy dużo rozmawiać na temat polskiej szermierki.
W przyszłym sezonie.
Nie wiem, być może też jest tak, że to złote pokolenie tych szermierek się skończyło, te wszystkie gruchały, nie wiem, Florociński, Szpadziński, jakkolwiek to tego nie należy, że to też się gdzieś skończyło i gdzieś tam ta szabla Wołodyjowskiego wisi już na tak zwanym kołku. Siatkarze zawiedli, ręcznik chyba nie. Ręcznik jednak zwycięstwo nad Chorwacją trzeba uważać za duży sukces. No bo nikt nie spodziewał się, że jesteśmy w stanie ich pokonać, więc to był taki mecz. Są siatkarze, nasze ręczni, mam wrażenie, że oni tak grają, co trzeci mecz grają dobrze, no ale to co trzeci mecz to jest najwyżej czwarte miejsce.
No ja nie mam tutaj nic do powiedzenia, jeśli chodzi o inne pozostałe sporty. Wiele z nich jest totalnie nieinteresujących, nikt nie zwraca na nie uwagi.
No właśnie, więc pytanie, czy w ogóle jest sens.
Nad tym, jak sprawić, żeby, czy dałoby się sprawić, czy ta idea Pierre'a de Coubertin, czy ona ma sens w dalszych czasach? Ja jestem, jak mój drogi, tak totalnie zbaczając, a ci pewnie zdenerwujesz, ja i tak jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że mamy jeszcze hymny.
Ale co?
Że mamy jeszcze, w dzisiejszym świecie mamy tak patetyczne hymny.
A że co powiedzmy, czy jakieś takie bardziej zdigitalizowane?
Tak, totalnie. Takie hymny powinny być. Albo chociaż jakiś lekki rok. Tego typu. Ale dobra, to jest inaczej. Teraz, no ja patrzę na te igrzyska, na te sporty i zastanawiam się, czy... coś tam próbuje się dodawać różnego... Oglądałeś rugby kobiet?
Obejrzałem rugby kobiet wczoraj finał.
Też miałem przez chwilę okazję oglądać rugby kobiet, ale...
Nie, to muszę ci powiedzieć, że obejrzałem. I chyba nawet cofnę się w tym turnieju, tak żeby spróbować obejrzeć może nawet cały turniej, bo to nieprawdopodobnie widowiskowe.
Nie tylko szermierka, ale będzie rugby.
No, to się dobrze oglądało, Maciek.
To się dobrze oglądało.
Jak ten finał obejrzałem Fiji i Wielka Brytania, gdzie trener mało lepszy nam opowiadał różne historie. No, było to dosyć ciekawe, muszę powiedzieć.
Proszę wstać. Ludzie śpią.
A nie, no mamy jedną rzeczywiście gwiazdę lekkoatletyki, pani Antonię Anitę Włodarczyk, która jest absolutnie ewenementem na tej posuchę. Pan Fajdek, no, coś tam jest z jego głową nie tak, bo to drugie igrzyska, które mu się nie powiodły, mimo że też był, zdawało się, 100% faworytem.
Wiesz co?
Taka myśl. Czy gdzieś tam spalił.
A propos głowy, będziemy już kończyć, jak myślę, chyba. A propos głowy, to miałem taką refleksję, słuchając komentarza na tych igrzyskach, że to były igrzyska dla mojej mamy. Mówiłem ci przez telefon, więc wiesz o tym.
Nie, możesz mówić tak, jakbyś nie powiedział. No.
Ja tak bym nie powiedział, że ten poziom komentarza był skierowany do mojej mamy. Mhm. Bardzo się cieszę, bo moja mama jest kibicem sportu tak od niedzieli. I bardzo dużo dyskusji było poświęconych głowie sportowców. I tak mało mogłem usłyszeć o jakimś skillu. Tylko ta głowa. Tak się zacząłem...
Znaczy taka psychologizacja trochę tego wszystkiego.
Psychologizacja, tak. I dużo osób rozmawia...
To wszystko jest w jego głowie.
Dużo osób rozmawia i nie chcę wyjść na ignoranta, ale mam wrażenie, że dużo osób rozmawiało o tym, o czym ja do końca może wie. Mówili o rzeczach takich... typu, zwykle pytanie brzmiało tak, czy głowa, czy tam w głowie jest wszystko okej, i zapewniał ekspert, nie, nasi są świetnie przygotowani, bla, 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 na pewno zmotywowani.
Ja bardzo lubię takie zdanie Szaranowicza, które on wypowiada przy tych takich sportach, nazwijmy to rzutowo-skokowych. No, kiedy jest ten moment przed próbą, albo po próbie, no, kiedy jest ten najazd kamery na zawodnika, który się tam przygotowuje do rzutu, albo właśnie spalił, albo właśnie skoczył, albo... Jest taki Szaranowicz zawsze tak, jak patrzy na polskich sportowców, mówi, o! Mówi do siebie. Zaczął ze sobą rozmawiać. To dobrze. I to jest taką miarę tego, wiesz...
Jak dobrze
jest siły w polskim sporcie. Jeżeli zaczyna ze sobą rozmawiać, znaczy jest dobrze.
Więc pożegnajmy Igrzyska Olimpijskie.
A jeśli chodzi o świat jeszcze tak przez moment, no to oczywiście Phelps, który gdyby był osobnym krajem, byłby gdzieś na 40 miejscu w historii klasyfikacji wszechczasów.
Znaczy Michael Phelps?
Michael Phelps. Triple-double. Usaina Bolta.
Moim zdaniem jest to niesprawiedliwe. Dla
że co? A że ten, to pływanie?
Pływanie i nawet lekka. Tu może oczywiście być wielka dyskusja na temat, co jest bardziej niesprawiedliwe, lekka, czy... Więc powiem tak, bardziej pływanie niż lekka, ale lekka też. To niesprawiedliwe dla innych sportowców, którzy startują w jednej dyscyplinie, mogą zdobyć jedno złoto, Phelps może zdobyć kilka. I potem się mówi, jaka to wielka, wielka legenda, a robi dokładnie to samo, tylko że na innym dystansie.
No tak, tylko wiesz co, no zgoda, no coś w tym jest na pewno. Ta kariera pływacka...
Ojej!
Kariera pływacka jest na ogół dosyć krótka. W sensie to sam wiesz, no facet jest świetny od czterech igrzysk.
Rozumiem, powinien mieć 4 złote medale. I tyle. I tyle dalej.
I 2, 1 z czyszczenia basenu.
Tak samo Bolt, ale akurat Bolt jest dla mnie jedną z największych postaci w sporcie, ponieważ ma nieprawdopodobną charyzmę, nic wielkiego nie powiedziałem, ale jest, cudownie mi się ogląda Usaina Bolta, no nawet już starego Usaina Bolta, który nie jest bliski tym wynikom, jakim osiągał przed laty, z niesamowitym gościem do oglądania.
Taki sympatyczny, no. On trochę przypomina, wiesz co, tak... Nie miał takie skojarzenia, że pamiętasz Ronaldinho?
A nie, Linford Christie, jeśli chodzi o...
Nie, Linford Christie miał taką twarz, wiesz, zawsze ściągniętą bólem.
Budowa ciała trochę, nie?
Nie, chyba. Był bardziej masywny, mam wrażenie. To jest wesoły, radosny, jest taki, wiesz, no karaibski.
No jest takim miłym gościem.
Miłym gościem, no Linford Christie nie był specjalnie miły.
Ale to ja nie porównuję teraz tego, czy jak był...
Nie, ja mówię o pewnej osobowości, no.
A ja nie mówię o osobowości, ja mówię tylko o budowie ciała. Z takim dosyć silnym...
A, mówimy o ciele. Nie, to takiego zawodnika moim zdaniem nie było.
To nie jest smukłym sprinterem.
Nie, jest smukłym sprinterem moim zdaniem. Jest wielki przede wszystkim.
No jest duży.
Jest bardzo duży.
Katie Ledecki w pływaniu kobiet i Christina Hossu, jeśli dobrze pamiętam. Były takie dwie gwiazdy basenu. Ale znowuż, no, to dziewczyny pływały na jednym, drugim dystansie i zbierały te złota i ilość tych złot w końcu przeważa nad tym, że mówimy o nich, a nie o pani, która do 48 kilo w judo, czy w zapasach, przepraszam, wywalczyła złoto. A mogła tylko jedno, bo nie może tak szybko dalej...
No, nie może tak zapakować mięska, tak, żeby kategorię przeskoczyć.
Zresztą ona mogłaby w górę, ale wiesz, w dół na przykład tym z góry w dół jest ciężej na przykład.
Nie? No nie, zwłaszcza, że jak już nie ma nic niżej, rozumiesz? dalej już się może tam, nie wiem, z przepiórką może się przepychać.
No dobrze. Gdzie są kolejne igrzyska? W Tokio?
W Tokio, także wszystko będzie teraz rano. Tak jak było wszystko w nocy, teraz będzie wszystko rano.
No dobrze, mój drogi. Myślę, że temat Detroit Pistons...
Przełożymy sobie na jutro, bo to są zbyt poważne rzeczy, żeby tak przy olimpiadzie mówić o Detroit.
Tak. Dobrze, mój drogi, więc Więc będziemy się żegnać dzisiaj. Powiedz mi, w tym tygodniu i w którego dnia, wiesz, może jest mecz mojej ulubionej drużyny z Irlandii, Dundalk?
Jutro.
Jutro. Jest on...
Jutro, wielki dzień w historii polskiego sportu.
Czy może
wrócimy
wiesz,
znowu do piłki.
Wrócimy do wieku.
Zamkniemy temat igrzysk, tych wszystkich, tak. Tych tak. Wszystkich kulomiotów. Wioślarzy odstawimy na 4 lata.
Mm. Oni tu pływają po rzece, ćwiczą. Zawsze
tak. No ja wiem, ale tego o tym się w ogóle nie mówi. No, czy...
To się bardzo dobrze ogląda.
Chyba, że będą jakieś mistrzostwa kadetów na Malcie. Na poznańskiej Malcie. Witam Państwa, redaktor Szpakowski. Jest obok mnie Kajetan Kajetanowicz. Czy Państwo pamiętają?
Trzymajcie, Buzgeli. Hej.
Cześć.